Ta relacja niechaj będzie wyrazem podziękowania całemu waszemu zborowi za wasze wsparcie, za waszą ofiarność, za to, że zawsze, gdy przyjeżdża pastor Abraham, jako jeden z najbardziej ofiarnych zborów, wspieracie jego misję, jego służbę zakładania zborów, służbę misyjną, ewangelizacyjną w Indiach, sierocińce, służbę wśród sierot i tak dalej, o tym wszystkim wam dziś opowiem i także postaram się pokazać. Dobra nowina brzmi tak, że dziś wieczorem nie zbieramy ofiary na Indie. Może na początku jeszcze przy okazji, aby później mi to nie umknęło, dziękuję pastorowi za zaproszenie na kolejną waszą rocznicę, która odbędzie się w ten weekend. Chciałbym złożyć wam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa na kolejny rok waszej służby, waszego duchowego wpływu na miasto wasze, na Wisłę i okolice. Niech wam Pan Bóg obficie błogosławi. Niestety ja nie będę mógł być, bo mam swoje obowiązki w ten weekend, ale sercem będziemy z wami i będziemy się o was modlić. No i chwała Bogu, że macie tak wspaniałego gościa, bo to dobry mówca i też przyjaciel Polaków, któremu Polska leży na sercu, i dzięki Bogu, że zawitał tutaj na południe do Wisły, aby wam usługiwać. Niech go Bóg błogosławi. Jest także wielkim wsparciem dla Polonii w Niemczech, a więc cieszymy się z tego, że może być w Polsce. Okej. Nim przejdę do relacji, to chciałbym przeczytać Boże Słowo. To, co Pan włożył mi w serce, abym poszerzał moje granice działalności i misji. I tak, gdy tutaj siedziałem i wielbiłem Pana razem z wami, pomyślałem sobie, ta moja droga to tak zaczęła się od Wisły aż po Indie. Bo ja tutaj przyjeżdżałem dosyć często, aby spotykać się na grupie domowej niedaleko waszego zboru. Wiele tygodni, miesięcy spędzaliśmy razem na modlitwach i na czytaniu słowa. Tadeusz, wasz pastor, także przychodził na te spotkania grupy wspólnie razem, żeśmy wchodzili w służbę i cieszę się, że tak Pan pokierował moim życiem, że nie tylko nasz kraj, bo przejechałem go wzdłuż i wszerz, ale także mam okazję odwiedzać Indie. W psalmie drugim czytamy, że Pan jest zainteresowanym dotarciem ze swoją dobrą nowiną, ze swoim życiem aż po krańce świata. I kiedy opowiem wam dzisiaj o mojej podróży, to między innymi byłem gdzieś na krańcach świata, już prawie 2000 metrów nad poziomem morza w górach Nepalu, gdzie miałem okazję głosić Ewangelię. Pokażę wam te miejsca. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: synem moim jesteś, dziś się zrodziłem, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. W księdze Izajasza proroka w drugim rozdziale, w wierszu drugim czytamy: i stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno, jak najwyższa z gór, i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. W Indiach bardzo mocny nacisk kładą na czasy ostateczne i na oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Oni na każdym nabożeństwie dziękują Bogu, że Pan nadchodzi, że jest już blisko. Oni mają takie obrazowe przedstawianie tego, że Pan powraca, że już się podniósł z tronu i szykuje się do drogi na ziemię. Myślę, że jest to też znak czasów, w których żyjemy. W Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie czytamy: a wy otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, można by powiedzieć w Wiśle, ja w Jastrzębiu, w całej Judei, czyli w naszym kraju, w całej Polsce, w Samarii, można by powiedzieć w całej Europie, bo i jeszcze do Niemiec, i do Anglii, i do innych państw europejskich, a także aż po krańce ziemi. I Indie według mojego grafiku podróży to takie krańce ziemi, dalekie odległości, tysiące kilometrów od rodzinnego domu. I ostatni fragment to jest słowo z listu do Rzymian. Apostoł Paweł mówi tak: jeśli bowiem ośmielam się coś mówić, to mówię jedynie o tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus, ażeby i pogan sprowadzić do uległości względem Boga. Dokonał on tego za pomocą słów i czynów, mocą szczególnych znaków i cudów, za sprawą Ducha Świętego. Tak właśnie od Jerozolimy poprzez jej okolice dotarłem z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie aż do Iliryi. Jeśli miałbym się utożsamić z tym, co tu jest zapisane, to chcę także powiedzieć, że będę mówił jedynie o tym, czego dokonał Pan Jezus Chrystus. Nie chcę, aby jakakolwiek chwała czy wdzięczność była skierowana w moją stronę, po to, aby pogan, bo takowych miałem okazję przyprowadzać do Chrystusa i tak, z takowymi ludźmi miałem okazję się modlić. Pokażę wam miejsca, gdzie masowo ludzie nawracali się do Jezusa, gdzie po raz pierwszy modlono się o nich, gdzie po raz pierwszy mieli okazję wyznać swoje grzechy i przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela do swojego serca. A więc to jest słowo, które chciałem wam na początek przedstawić i zaprosić was. Chcę w podróż szóstą, którą odbyłem w miesiącu lutym. Po raz szósty byłem w Indiach. Tym razem mój lot zaczął się od Frankfurtu do Mumbai. Tam rozpoczynała się moja podróż misyjna. Ostatnie 3 lata pod rząd przelatywałem z Frankfurtu do New Delhi i właściwie stamtąd ruszaliśmy w trasę. Tym razem rozpoczęliśmy od Mumbai. Tutaj wylądował mój samolot, aby rozpocząć moją podróż. Jest to stan Maharashtra, stolica Mumbai, stolica tego stanu. Mumbai ma 25 milionów mieszkańców, to jest jedno miasto. Jeśli weźmiecie 2 miasta indyjskie, Mumbai i New Delhi, to już mamy więcej mieszkańców niż cała Polska. Tylko 2 miasta w Indiach. Później odwiedziłem stan Gujarat, a więc kolejne miejsce, kolejny stan. Przelecieliśmy do stanu West Bengal. Tam przeżyliśmy niesamowite chwile. Później był stan Madhya Pradesh. I tutaj opowiem trochę o niesamowitej konferencji, na którą pastor Abraham mnie zabrał. Był to tak zwany ich synod liderów kościoła, gdzie przez 3 dni spędzaliśmy czas razem z głównymi przywódcami kościoła nowoindyjskiego, czyli Nowoindyjski Kościół Boży, Zielonoświątkowy Kościół. Powiem wam, co tam przeżyłem, jak bardzo Bóg dotykał mojego serca. A później zakończyłem moją usługę w stanie Delhi, czyli w okolicach New Delhi. I to były miejsca, 5 stanów, które odwiedziłem podczas 17 dni mojej podróży. 17 dni, dokładnie 17 dni, bo przez te 17 dni spałem może ze 3, jak spałem 4 godziny na dobę, to byłem szczęśliwy. A więc przeważnie podróżowaliśmy nocą, aby później całymi dniami usługiwać. Powiem wam, że jeśli ktoś nie nastawi się na taki system, na taki tryb życia, to nie ma co z pastorem Abrahamem wyruszać w drogę. Po prostu ten człowiek jest nie do zajechania. On tak funkcjonuje non-stop, cały rok. Ja powiem wam, przyznam się, ale nikomu nie mówcie, szczególnie Abrahamowi, jak przyjedzie do was we wrześniu, że jak wróciłem po 17 dniach tej podróży, to mi się to nie zdarza, żebym po południu spał. a przez 3 dni musiałem spać od 14 do 19 i od 21 do 7 rano. Przez 3 dni dopiero się zregenerowałem, ale nic mi nie dolegało, nie przywiozłem żadnej bakterii indyjskiej, także zdrowy jestem, Pan mnie zachował, uchronił przez całą tą podróż, chociaż różne dziwne rzeczy jadłem i w dziwnych miejscach byłem. A z jakich pieców jadłem, to wam pokażę. A więc mam nadzieję, że się nie przestraszycie. A więc moja podróż rozpoczęła się od Mumbai. Po 2 zarwanych nocach, a więc pierwsza noc to był wylot z Polski, o godzinie 2 rano musiałem jechać na lotnisko do Katowic, bo takie jest połączenie. A więc praktycznie ja już nie spałem, bo pakowałem się i co to za spanie, jak zając z otwartymi oczami, żeby nie zaspać na samolot. O 2 jechałem na lotnisko, a więc zarwałem 1 noc, a przyleciałem do Mumbai na 2 noc o 3 rano. A więc miałem 2 noce praktycznie zarwane, ja w samolocie nie umiem spać, a więc ciężko mi się śpi w samolocie. Wolę czuwać, żeby doleciał, a więc nie zasypiam, nie śpię. I kiedy wylądowałem w Mumbai, powiem wam, że miałem taką radość w sercu, że za chwilę pastor Abraham po mnie wyjdzie, jest tam po drugiej stronie, bo nie wolno na lotnisko wchodzić, aby odbierać gości, tylko trzeba czekać na zewnątrz, że on tam jest i on tam na mnie czeka i za chwilę zabierze mnie, on ma takie małe mieszkanko w Mumbai, służbowe, bardzo ci dziękuję, w Mumbai służbowe, gdzie gości zawsze przenocowuje i czasami tam nocuje, gdy przyjeżdża w tamten rejon. I mówię, odpocznę i od środy zaczynamy. To już była środa, 3 rano, a od środy mieliśmy zaczynać od 9. I kiedy zobaczyłem pastora Abrahama w Mumbai na lotnisku, na zewnątrz, że stoi z taką kawą i jest z nim jeszcze 3 pastorów, wiedziałem, że się coś święci. Że to nie będzie odpoczynek. A więc podał mi ten kubek świeżej kawy i mówi, gotowy w drogę? Ja mówię, no gotowy. No to jedziemy do miejscowości Wapi. 4,5 godziny samochodem. Żadnego spania po takich dziurach nocą. A więc od razu jedziemy, aby usługiwać w tym mieście, w tej miejscowości i nie ma czasu na spanie. A więc taki jest właśnie nasz gość, którego tak szanujecie i takie mu obfite ofiary dajecie, a on mnie chciał po prostu tam zajechać w nagrodę. I rozpoczęła się nasza podróż. Oto pierwsze nabożeństwo zaraz w środę po moim przylocie. Oto mówcy, speakers. To odbywało się, to był jeden dzień duchowych spotkań, tak oni to nazwali. Wszystko odbywało się w szkole w Wapi, w takiej miejscowości Wapi i głównymi mówcami byli pastor Abraham i duchowny Lashak, czyli to ja. I to jest zaszyfrowane moje imię i nazwisko, aby nie wzbudzić podejrzeń, że jest gość z zagranicy. A więc tak to tam wygląda. Moja usługa jest nielegalna, a więc nie wolno mi głosić. Nie wolno głosić w Indiach żadnemu pastorowi, misjonarzowi, który przyjeżdża na wizie turystycznej, a innej wizy się nie dostanie. A więc jest to kraj hinduski, który zabrania namawiania na chrześcijaństwo. Musimy to pamiętać. Jest zakaz nawracania ludzi na chrześcijaństwo. Także taka różnica między Europą i naszymi chrześcijańskimi krajami. I tam odbyło się pierwsze nabożeństwo, praktycznie bez odpoczynku. Tutaj jest grupa prowadzących, to było w szkole, była to ewangelizacja. Pierwszy dzień, a więc mieliśmy tam sesje wykładowe i nabożeństwo główne. Pastor Abraham oczywiście pełen życia, radości, bo ogłoszona jest Ewangelia. Zespół, muzycy, pastorzy, którzy prowadzili. I odbyła się moja pierwsza usługa, tu jest mój tłumacz. I od razu w pierwszy dzień, w środę, w tej miejscowości Wapi, Bóg zaczął zbawiać ludzi. Pan zaczął ludzi uwalniać, zmieniać ich życie. I kiedy zrobiłem pierwsze wezwanie, ta cała grupa to byli nowi ludzie, którzy oddali życie Jezusowi Chrystusowi. A więc po dwóch nieprzespanych nocach pierwsze rezultaty ewangelizacji, później długo modliliśmy się o ludzi, tam panuje taki zwyczaj bardzo wygodny dla nich, a bardzo wyczerpujący dla zaproszonego kasnodziei, że o wszystkich musi się pomodlić ten, który głosił. A więc te modlitwy trwają dosyć długo, trzeba o każdego się pomodlić, każdemu usłużyć. Niektórzy osobiste potrzeby uzdrowienia wyjawniali, a więc pierwszy dzień moich usług. Na drugi dzień rano pojechaliśmy do miejscowości Sylwasa i pokazano mi nowo wybudowany sierociniec. To jest dom dziecka dla sierot. Takie same wybudowaliśmy w dwóch innych miejscach z ofiar Polaków. O tym wam jeszcze później powiem. I tutaj mi pokazywano ten sierociniec i bardzo mnie zainteresowały te budowane mury wkoło. I zapytałem, dlaczego oni budują te mury wkoło. I wtedy lokalny pastor Sylwasa, Santosz, po prostu mi wyjaśnił dlaczego. Dlatego, że ten rejon cały, gdzie ten sierociniec jest, jest ulokowany w prowincji jadowitych węży. A więc tutaj wszędzie, prawdopodobnie w tych wszystkich tutaj krzakach, pełno jadowitych, bardzo groźnych węży. I to nie wszystko. To jest także prowincja, w której czci się węże, a więc kobra jest bogiem, jest bóstwem. I w tym domu mieszkają Hindusi, to jest naprzeciwko sierocińca. Rodzina hinduska i opowiadał mi pastor, jak tutaj przez te drzwi do ich tam wnętrza, do kuchni weszła kobra i wlazła na stół i siedziała na stole. Rodzina wyprowadziła się z domu na 3 dni. Mieszkali na zewnątrz, tu w lesie, spali na ziemi, bo Bóg jest w domu i to był dla nich wielki zaszczyt. Takie poświęcenie. A więc dlatego właśnie tam budują te mury ochronne przed tym sierocińcem. Z tej miejscowości Sylwasa udaliśmy się do miasta Wiara, tak się czyta. I tam odbyła się na drugi dzień wieczorem kolejna ewangelizacja. Nocna ewangelizacja tym razem. Kiedy powiedziano mi, że to miasto nazywa się Wiara, to tak sobie pomyślałem, że pozyskam tych ludzi. A więc kiedy odbyła się ewangelizacja, to jest noc, tutaj pod palmą taką jest podium. I kiedy rozpocząłem moje kazanie, było tam około może 700 osób, może 600, nie wiem, nie liczyłem, ale tłum duży. Kiedy rozpocząłem moje kazanie, mówię, że to dla mnie wielki zaszczyt być w waszym mieście, które w polskiej Biblii jest prawie na każdej kartce. Bo co odwrócimy kartkę, to czytamy wiara, wiara przez wiarę. A więc oni to przyjęli tak sympatycznie, że od razu miałem ich serca otwarte. I usługiwałem tam wieczorem, przyszło mnóstwo ludzi, też wiele osób młodych, młodych kobiet, młodych mężczyzn. Tutaj zdjęcia są bardzo liche, bo było ciemno, bardzo ciemno, ale jest ich kilka. To jest cały ten tłum, który był przed tą sceną na otwartym powietrzu. Ja byłem w lutym, temperatura około 30 stopni, wieczorem 25, a więc tam tak wygląda zima. A więc gdybym ich tu przywiózł dzisiaj i powiedział, że już jest wiosna i zbliżamy się do lata, to by im chyba szczęki opadły, jakby zobaczyli, co się dzieje. A więc tam wysoka temperatura i nabożeństwo trwało dosyć długo. Modliliśmy się do późna w nocy. Tych zdjęć już nie mogłem znaleźć dobrych, takich, aby przedstawić, ale wiele osób oddało życie Panu. A następny dzień udaliśmy się do miejscowości Songat i tutaj był poranny czas nabożeństwa. To był piątek, a więc ludzie pracują, to farmerzy mają swoje pola, a mimo tego cały ten namiot był pełny i nabożeństwo było do południa ewangelizacyjne, które trwało gdzieś do godziny 14:30, bo modliliśmy się prawie o wszystkich ludzi i tutaj miałem okazję usługiwać. To jest taka prowincja prostych ludzi, najniższej kasty, bardzo szczerych, ubogich, którzy mieszkają w swoich chatkach, w swoich domkach, uprawiają ziemię. I tam prowadzona jest działalność ewangelizacyjna. Cała ta scena jest z gliny, nic szczególnego, ale wielu ludzi otwartych dla Jezusa. I tutaj, kiedy robiłem wezwanie, kiedy później modliliśmy się o potrzeby wszystkich ludzi, było bardzo mocne poruszenie i wiele osób oddało życie Jezusowi, a pastor Abraham poprosił mnie, aby modlić się o wszystkich ludzi, a więc ta modlitwa trwała chyba do około 2 godzin, a więc musiałem przejść przez cały ten namiot, między rzędami, modlić się o każdą osobę, błogosławić wszystkich ludzi, a kiedy już zakończyłem ten cały namiot i wracałem, to mi kazał modlić się o wszystkich pastorów. A więc tutaj było gdzieś z 15 pastorów, którzy przyjechali na to nabożeństwo, im też miałem okazję usługiwać. A później wszyscy dostali poczęstunek, obiad, zostaliśmy ugoszczeni tam na wsi i tak właśnie odbywają się posiłki. A więc jeśli będziecie mieli za dużo gości na waszą rocznicę, to po prostu wystarczy trochę kocy na zewnątrz, na parkingu i niech się rozsiądą, niech się rozgoszczą. I tak to w Indiach właśnie jest. Tutaj wszystkie te kotły, ryż i curry gotowane gdzieś tam na palenisku. Tu jest ich zbór, tych właśnie chrześcijan, którzy organizowali tę ewangelizację New India Church of God i oni się cieszyli, że tyle nowych osób oddało życie Panu. A więc to są 2 stany, które odwiedziłem w 1 tygodniu, na samym początku od razu po moim przylocie i te właśnie podróże, usługiwania trwały prawie cały dzień w nocy, a więc nie było zbyt dużo czasu na odpoczynek. Po tej wizycie w tych 4 właściwie miejscowościach, udaliśmy się do miejscowości Aurangabad i tam byłem po raz pierwszy i chciałbym wam troszeczkę pokazać coś innego niż nabożeństwa, bo Aurangabad to miejscowość bardzo blisko takiej hinduskiej Częstochowy, która nazywa się Ellora. Możecie wygooglować i poszukać i zobaczyć, a co takiego jest w Ellora? W Ellora są groty, świątynie dla wszystkich bóstw hinduskich i buddyjskich. I to chcieli mi pokazać, bo to jest niesamowite zjawisko. Około 700 lat temu wykuto w tych kamieniach ręcznie, dłutem i młotkiem, wielu set hindusów i buddystów pracowało, żeby wykuć w kamieniu wizerunki swoich bogów. A więc to są wszystko bóstwa, akurat to jest świątynia buddyjska. Te groty, słuchajcie, to trzeba zobaczyć, niektóre z nich mogą pomieścić 10 tysięcy ludzi. Wszystko wykute wręcznie, przerzucono tysiące ton kamienia ręcznie, wykuwając wizerunki bogów hinduskich i buddyjskich na ścianach. To są wszystko skały, to są góry skaliste i są groty w tych skałach, gdzie te świątynie porobiono. No to są wszystko bóstwa różnego rodzaju. Słonie są czczone, tu jest akurat taki plac, gdzie Bollywood, telewizja Bollywood nagrywa różne filmy historyczne i tu akurat nagrywają historię jakiegoś hinduskiego wojownika, który tam zapisał się na kartach historii, kręcono film, troszkę zrobiliśmy zdjęć, a to są właśnie różne bóstwa wykute w tych skałach, w tych kamieniach, obrzydliwe niektóre bóstwa, postacie ludzkie z twarzami zwierząt, a więc okazję mieliśmy to zobaczyć, a tutaj jesteśmy w takim forcie, gdzie w górach była wykuta twierdza. taka indyjska masada, jak w Izraelu, gdzie w XII wieku król hinduski skrył się i uciekał przed najeźdźcami i był w takim niedostępnym miejscu. I tutaj właśnie w okolicach mieliśmy możliwość zobaczyć, tutaj chyba akurat jest tylko jedno zdjęcie, o, tu jest ten jego pałac. I był nie do zdobycia, ale tak jak Masadę zdobyto podstępem, to jest bardzo ciekawe, tak wrogowie wdarli się tutaj w te góry i także zdobyli ten pałac, a więc ciekawa historia. I w tej miejscowości właśnie mieliśmy ewangelizację. I tutaj pierwsze niesamowite doświadczenie, które powiem wam, po raz pierwszy, myślę, wzbudziło pewien niepokój w moim sercu. Dlatego, że zorganizowano ewangelizację na tym otwartym placu przed świątynią hinduską. A więc to jest świątynia hinduska i tu, zobaczcie, może nie jest to bardzo widoczne, ta świątynia hinduska, czy ta religia hinduska symbolizuje się swastyką. Nie wiem, czy wiecie, że Hitler zakupił swastykę od hinduizmu. A więc te swastyki są na samochodach wyznawców tej religii, są na świątyniach. Bardzo agresywna grupa hinduska przeciw chrześcijaństwu. To jest ich świątynia. Tutaj cała, to jest całe, tutaj cała posesja, całe miejsce, gdzie spotykają się wyznawcy hinduizmu. A ta grupa, czyli pastor George i jego żona Rashma, pracują ewangelizacyjnie w tym mieście. Oni pochodzą z bardzo bogatych rodzin. Ojciec George'a był lekarzem, a tato Rashmy był dyrektorem linii lotniczych w Indiach. Oni odeszli od hinduizmu, nawrócili się, pojechali tam do tego miasta, by pracować misyjnie, pozostawili wszystko i tam zakładają kościół i służą Panu Bogu. I tutaj budowana jest mała scena pośród posesji i też blisko ulicy, głównej ulicy handlowej, gdzie odbyła się ewangelizacja po raz pierwszy. A więc w samym centrum, w sercu hinduizmu. A więc to wzbudzało lekki niepokój, dlatego że było to wieczorem, dlatego moja przestraszona mina. Kiedy patrzyłem na tych wszystkich ludzi, którzy zaglądali przez mur przy ulicy, po prostu trochę się bałem, bo może się wszystko wydarzyć. Mogą wtargnąć, mogą zaatakować, tam nie było żadnej ochrony, tam nikt nie będzie reagował. Myślę, że tu widać oczy pastorów, którzy obserwują, czy coś się nie dzieje, kiedy usługiwałem, ale Bóg niesamowicie działał. Pan ochronił. Przyszło, nie wiem, może około 500-600 osób. Ten plac się zapełnił. Służby porządkowe z tej ulicy wołali ludzi. Oni przychodzili, wchodzili tam do środka i około 250 osób oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Na jednej ewangelizacji. 250 osób. Tutaj miałem okazję się modlić z tymi ludźmi, którzy wołali do Boga, którzy prosili o przebaczenie grzechów, którzy modlili się o uzdrowienie, których Bóg dotknął, a na drugi dzień, bo to była sobota wieczór, w niedzielę byliśmy w wynajętej sali, do której przyszli ci ludzie na nabożeństwo. I możecie zobaczyć, ile ich było. Tyle osób przyszło na nabożeństwo, na pierwsze nabożeństwo. Wyobraźcie sobie. Niesamowite. A więc jest tam poruszenie, jest przebudzenie i pokazuję wam to, mówię wam o tym, że to, co inwestujemy, przynosi niesamowity owoc i przynosi niesamowity skutek. Żniwo dusz dla Pana Jezusa Chrystusa. I tam miałem okazję usługiwać, modlić się z tymi ludźmi i Pan nam obficie błogosławił. Później po drodze robiłem trochę zdjęcia, więc tutaj hinduskie owoce, nie jestem w stanie wam nawet nazw wymienić, to są zielone granaty, trochę inna odmiana niż pojawiające się u nas w sklepach, a więc tak dla ciekawości, aby wam to pokazać. A więc po tych pobytach w tej części Indii, to były ogromne odległości, które przejeżdżaliśmy, kiedy jechaliśmy do tej miejscowości Ellora i do Aurangabad, to jechaliśmy krętymi serpentynami w górach w nocy, bez żadnych zabezpieczeń. No, powiem wam, że robiło to wrażenie i w duchu się modliłem, aby nic się nie stało. I po usługiwaniu do niedzieli w tamtych rejonach samolotem przelecieliśmy do West Bengal, do stanu West Bengal i tutaj o sobie lecimy, zdjęcie szczęśliwego misjonarza w samolocie, przemieszczamy się w zupełnie inny rejon Indii, a więc lecimy do stanu West Bengal. W stanie West Bengal mamy jeden sierociniec, a więc ten sierociniec został wybudowany przez Polonię niemiecką, pierwszy sierociniec, i miałem okazję tylko zobaczyć relacje i zdjęcia, jak wspaniale tam się rozwija praca. On jest niedaleko Kalkuty w miejscowości Molda, a więc nie byliśmy w stanie tam dojechać, bo to ogromne odległości, dlatego że nasza misja była w miastach Siliguri, Bagdogra, a także tutaj nie ma na mapie, bo to jest wysoko w górach, miejscowość Dindim, tak się nazywa. To już są rejony Nepalu i tam mieszkają Nepalczycy. Oto nepalska uroda i jesteśmy w zborze w górach Nepalu. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo kiedy przylecieliśmy na lotnisko do miasta Siliguri, czekał na nas samochód wynajęty. To była taka indyjska taksówka, duży samochód, duża Toyota, taki van, a kierowcą był buddysta, Nepalczyk, młody chłopak, młody mężczyzna, może miał z 20-21 lat, który bardzo mało mówił po angielsku. I ja jako najwyższy chłop z nich wszystkich siedziałem z przodu, zaraz obok kierowcy, a później jeszcze jechało z nami czterech pastorów i wszystkie nasze bagaże. I udaliśmy się w góry do tej miejscowości Dimdim. No i ciekawe to było przeżycie, bo człowieka nigdy nie widzieliśmy na oczy i on nas wiózł po górach Nepalu. Bardzo niebezpieczna trasa. I chciałem jakoś nawiązać z nim kontakt, ale nie wiedziałem, od czego zacząć. Ale w jego samochodzie nad lusterkiem wisiał taki wąski szalik klubu piłkarskiego FC Barcelona. I to był mój haczyk do rozmowy. Chociaż on mało mówił po angielsku, ale troszkę rozumiał, mogłem mu pokazać i powiedzieć, zapytać, czy jest fanem Barcelony. A on taki uśmiechnięty, tak. A mówi, ja też znam ten zespół. A mówi, tobie to dobrze, taką łamaną angielszczyzną, bo ty blisko mieszkasz. A ja tu w Nepalu to nie często mam możliwość oglądać. Ale zaczęliśmy rozmawiać. A później później mnie zapytał, kim jestem, mogłem mu powiedzieć i mogłem uświadczyć o Jezusie. To jest niesamowite. I tak później poczuliśmy się już trochę bezpiecznie, chociaż zgubiliśmy się w górach Nepalu i spóźniliśmy się na nabożeństwo ponad 2 godziny. To było przeżycie. Ci ludzie czekali na nas od godziny 19 do 21. Mieliśmy być na 19, a przyjechaliśmy dopiero po 21. Dlaczego myśmy się zgubili? Bo w tych ciemnościach, w tych górach, tam nie było żadnych znaków drogowych, a kiedy już byliśmy bardzo blisko, wysoko w górach, okazało się, że tam są plantacje herbaty, że nawadniali te plantacje herbaty i położyli rury metalowe na głównej drodze. A więc można było przekroczyć, ale samochodem nie dało rady przejechać. I musieliśmy czekać, aż ktoś przyjedzie motocyklem i nas po tym lesie przewiezie, tym samochodem z całym bagażem, wszystkimi pastorami, byśmy dojechali do miejsca usług. I tam już czekał na nas zbór, przywitali nas bardzo serdecznie. To są właśnie Hindusi i Nepalczycy razem i odbyło się nabożeństwo, niesamowite nabożeństwo, które trwało prawie do 12 w nocy, o 21. Tu jest ten zbór wysoko w górach w Nepalu. Tam mnie wywiózł pastor Abraham i mogliśmy wielbić Pana. Długo wielbili, oni już tak 2 godziny śpiewali i wielbili Pana, bo czekali na nas, a później jeszcze z nami uwielbiali i modlili się i tam usługiwaliśmy ich. I tam usługiwaliśmy im, modliliśmy się z nimi, bardzo wspaniali ludzie, otwarci dla Jezusa. Tam są takie trzy miejscowości, które kiedyś żyły w bezustannej wojnie między sobą, a więc były religijne wojny. I kiedy pastor Abraham zaczął tam prowadzić misję, wszystkie te trzy wioski się nawróciły. I teraz razem tworzą Kościół, czyli razem spotykają się z tych wszystkich trzech różnych religii, które się zwalczały. Teraz są wszyscy jedno i w jedności wielbią Jezusa, w jedności wielbią Pana. I w nocy o pierwszej, gdy wracaliśmy z tych gór Nepalu, oczywiście pastor Abraham mówi, musimy coś zjeść, bo to dla nas był jakby środek dnia, północ. My cały czas jesteśmy w ruchu, a więc udaliśmy się do takiej nepalskiej restauracji, takiego baru po drodze, o pierwszej w nocy. I tam zjedliśmy kolację pod zdjęciem Dalai Lamy, mieliśmy stolik, Nepalczycy nam usługiwali i podali kurczaka po nepalsku w sosie chili. Jeszcze czegoś takiego w życiu nie jadłem. Z całym szacunkiem do gościnności wiślańskiej, ale tam to było dobre. Niesamowicie mi smakowało i powiedziałem temu kelnerowi, żeby podziękował kucharzowi za ten obiad, za tą kolację, że mi smakowało, mnie, Europejczykowi, smakowało. A on od razu uśmiechnięty mówi, to ja zawołam szefa. I zawołał szefa, a szef zabrał mnie do kuchni i to był największy błąd, jaki zrobiłem w tej nocy. Bo zabrał mnie do kuchni i pokazał, gdzie to gotują. A więc to jest piec, który służy do wypieku chleba naan. To jest taki indyjski chleb, niesamowicie smaczny, ale oni go wypiekają według starożytnej receptury i metod. A więc ten chleb jest przyklejany do żaru, tu jest żar i on się tu wypieka, on jest przyklejany do ścianek tego pieca i z tego właśnie pieca jedliśmy. Później o tu są właśnie kucharze, którzy ten chleb przygotowują. A później poszliśmy do głównej kuchni, gdzie gotują. Byście widzieli te wszystkie naczynia, to są piece. To jest patelnia, na której smażą. To są piece, tu jest żar i na tym gotują. Na tym gotują. Jeśli ktoś mówi, z niejednego pieca jadłem, to ja mogę to szczególnie powiedzieć. Z niejednego pieca jadłem. Z takiego pieca jadłem. I było to bardzo dobre. Pastor Abraham mówi, nie martw się, ta temperatura jest tak wysoka, że wszystkie bakterie i wirusy pozabija. To jest wszystko usmażone, ugotowane, nic ci nie będzie. Tylko wiesz, choćbyście coś trującego wypili, no ale to było dobre i zjedli, to nie zaszkodzi wam. A więc takie miałem doświadczenie i dlatego też pokazuję, że to nie hotele najwyższej klasy, to nie Ameryka, to nie jakieś restauracje, ale wyzwanie, ogromne wyzwanie, z którym ja się mierzę w Indiach, bo tak prawie przez wszystkie 17 dni. Ale też plantacje herbaty. To są plantacje herbaty. I to, co ja zawsze przywożę z Indii, no nie jestem w stanie wszystkim przywieźć, bo bagaż jest ograniczony, można tylko mieć 23 kg, a trzeba rzeczy wziąć, swoje ubrania i tak dalej. Przywożę herbatę. I powiem wam, że ja już kawy nie piję, mnie już kawą nie ugościcie. Ja tylko piję indyjską herbatę. Kiedy przyjechałem i robiłem prezentację u siebie w zborze, to przywiozłem na poczęstunek dla całego zboru. I podałem im różne indyjskie przysmaki. Zrobiliśmy z żoną różne indyjskie, tam przygotowałem różne takie oryginalne przysmaki i słodycze, a także herbatę indyjską. No to moi zborownicy się nie dziwią, że ja przestałem pić kawę i herbatę ze sklepu, bo to jest prawdziwa herbata. Ja przywiozłem prawdziwą herbatę z tych plantacji. A więc to są liście herbaty, które są ścinane wcześnie rano i suszone i są mielone w takie małe granulki, listeczki i to jest ta oryginalna herbata, która idzie do zakładów przetwórczych i tam dopiero jest tą chemią konserwowana i posyłana do sklepów. A więc ja mam tą oryginalną prosto z plantacji. To są plantacje herbaty właśnie w Siliguri, tam w West Bengal są potężne indyjskie plantacje herbaty I tam jest też zbór, który odwiedziliśmy. Zbór szczególnie bliski mojemu sercu, dlatego że ja byłem u tego pastora, pastor Deepak, 4 lata temu. I z tym wiąże się cała historia. Niesamowity Boży człowiek. Jeśli kogoś pastorem Abrahamem miałbym kiedyś zaprosić, to zaprosiłbym tego pastora, pastora Deepaka, który jest dla mnie niesamowitym przykładem i wzorem Bożego sługi. Dlaczego? Zaraz wam powiem. To jest nabożeństwo u niego w zborze i ono jest, chyba to był wtorek, do południa. To są nepalskie dziewczęta, które przygotowały taką dramę uwielbienia. One gestem pokazywały chwałę dla Boga, a więc na nasze przywitanie. I tutaj wręczają oczywiście takie wieńce z żywych kwiatów zawsze. A to jest pastor Deepak, jego żona i 3 dzieci. I to jest zdjęcie sprzed 4 lat. To jest ten budynek, który widzieliście, zaraz go wam pokażę. To są szkielety, to są betony, fundament i stałe takie betonowe filary. I 4 lata temu na tyle ich tylko było stać, aby zrobić, i wszystko stanęło. Oni mieszkali w takiej szopie. A więc cała rodzina przez blisko 12 lat mieszkała w 2 pokojach, czyli kuchnia i pokój był dla mamy i taty, pastora z żoną, a 2 pokoik dla 3 dzieci, 2 córki i syn. Mieszkali razem w 1 pokoju. To jest ta chatka. Na dole była kuchnia, a tutaj był taki pokoik dla dzieci. Wszystko z desek zbite przez 12 lat. Jego ojciec, pastora Deepaka, jest przedsiębiorcą, inżynierem budowlanym w stanie Orissa. Bogaty człowiek. Ale kiedy pastor Deepak się nawrócił 20 lat temu i przeszedł na chrześcijaństwo, ojciec się go wyrzekł. Wyrzekł go i wypisał go ze swojego majątku. I po 20 latach przyjechał zobaczyć w tamtym roku. Kiedy zobaczył, jak syn pierwszy raz zobaczył swoje wnuki, czyli tego chłopaka i te 2 dziewczyny. To są jego wnuki. Pierwszy raz nigdy ich nie widział przedtem, bo nie chciał ich znać. I kiedy przyjechał i zobaczył, w jakich warunkach oni mieszkają, to padł na ziemię i głową bił o ziemię z rozpaczy. I to on wybudował im ten budynek. 180 tysięcy euro. Tato pastora, po 12 latach wiernej służby, kiedy tam byłem 4 lata temu, pastor Deepak powiedział mi, choćbym miał w tej szopie mieszkać do końca życia, to nie przestanę głosić Ewangelii Jezusa Chrystusa. Pastorze, mówi, módl się o mnie, aby Bóg to zmienił. I popatrzcie, po 3 latach przyjechał ojciec tak poruszony tym, co zobaczył, tak Bóg dotknął jego serca, że im wybudował ten budynek. Zobaczcie, jak on wygląda w środku. Oni mieszkali w szopie. Zobaczcie, tutaj jedliśmy obiad. Po prostu byłem w szoku, byłem pod wrażeniem. I tutaj pastor Abraham nie włożył ani jednej złotówki, ani jednego dolara, ani jednego euro. Wszystko ojciec pastora Deepaka wybudował pośród tych plantacji. Tam w oddali są góry Nepalu. Tutaj jest ich lokalizacja i to jest ich sala nabożeństw. Tutaj jest właśnie nabożeństwo, pastor Abraham, pastor Deepak, pastor Abraham tutaj ma krótką usługę, a później ja miałem główne kazanie i to jest niesamowity człowiek, który właśnie opiekuje się sierocińcem w Molda, nazywa się, oj przepraszam, znowu dotknąłem i poleciało, nazywa się pastor Thomas Stalin. I kiedy jechaliśmy w samochodzie z tym Nepalczykiem, to zapytałem go, czemu ty się nazywasz Stalin? Ty wiesz, kim Stalin był? A on mówi, wiem. Ja mówię, skąd wiesz? Bo mój tato był działaczem komunistycznym w stanie West Bengal, w Kalkucie. I na cześć Stalina dał mi to nazwisko. Przyjęliśmy jako rodzina nazwisko Stalin. Ja mówię, o panie, pomóż Tomasowi. On mówi, nie da rady tego zmienić. Mówi, zostałem Stalin, jestem Tomasz Stalin. I co mam zrobić? A więc on mnie tłumaczył i tu było nabożeństwo we wtorek rano. Przyszli ludzie z wioski, przyszli ludzie ze zboru, przyszli zaproszeni ludzie na nabożeństwo i tutaj są osoby, które wychodzą do przodu. 16 osób oddało życie Jezusowi we wtorek rano w tym zborze, gdzie było dodatkowe nabożeństwo ze względu na nas. A więc było wielu uzdrowionych. Pastor Deepak później, o tu jest taki człowiek, Hindus, który oddał życie Jezusowi, który przyszedł z tej miejscowości Siliguri, aby zobaczyć, był zaproszony na to, bo tu wszyscy ci mężczyźni to są ludzie, którzy zostali zaproszeni. Tu jakiś brat się modli, który ich pozapraszał, aby się nawrócili. Oni wszyscy wyszli, aby oddać życie Jezusowi. Niesamowicie Pan działał pośród nas. Tam miałem okazję się z każdym modlić, każdego błogosławić. Wiele osób oddało życie Jezusowi. To jest młodzież tego zboru, a więc młodzi chłopcy, którzy tam działają ewangelizacyjnie. Ci ludzie, te kobiety były pierwszy raz na nabożeństwie. Pierwszy raz, a więc to wyznawczynie hinduizmu, ale poruszone, obiecały pastorowi, że będą chodzić na nabożeństwa. A tu jest właśnie pastor Deepak dzisiaj w lutym, jego rodzina, jego żona, syn i córka, wspaniali ludzie, którzy kochają Boga i w niesamowitych, trudnych warunkach służyli przez tyle lat. Tu jest ich cała rodzinka i ten nowy budynek. Naprawdę wspaniali Boży słudzy. I takich ludzi wspieramy. Takich pastorów wspieramy. I kiedy zakończyliśmy wizytę w West Bengal, udaliśmy się do Madhya Pradesh. Ja wiem, że czas leci, ale ja tam byłem 17 dni, także nie wiem sposób opowiedzieć w ciągu pół godziny. A więc jesteśmy w kolejnym stanie i tutaj była szczególna część mojej podróży. Myślę, że to był, jak się mówi potocznie, gwóźdź programu. To, co przygotował pastor Abraham. A więc udaliśmy się do miejscowości Gwalior, gdzie odbył się synod kościoła. Mówię naszym językiem. Oni tak tego nie nazywają. Oni nazywają to New India Church of God, Nowoindyjski Kościół Boży, Annual Leaders Conference, czyli narodowa taka konferencja liderów. Ale o kogo chodzi? O jakich liderów chodzi? Chodzi o prezbiterów okręgowych. Czyli oni nazywają to Region Leaders, czyli liderzy rejonowi, którzy w różnych stanach indyjskich opiekują się pastorami i zborami. A więc było ich 250. Dlatego, że mają 4300 zborów. I tych 250 reprezentuje te 4 i prawie pół tysiąca zborów w Indiach. Niektórzy z nich mają pod opieką 350 pastorów. A więc tacy to byli ludzie. I pastor Abraham organizował doroczną konferencję, aby rozmawiać o wizji Kościoła, aby się modlić, aby powoływać nowych liderów i tam nie ma żadnej demokracji. Tam nikt nie głosuje. Pastor Abraham wstał, modliłem się i pościłem i Pan Bóg mi wskazał, że ten i ten ma prowadzić służbę w tym i w tym rejonie. I wszyscy ich tylko pobłogosławili i podziękowali Panu Bogu. Żadnej agitacji, żadnego exposé, żadnych dyskusji, po prostu z serca, z Bożego natchnienia i z Bożego kierownictwa. Zupełnie inaczej pracują. I wiecie, oni nie mogą zaprosić 4300 pastorów, bo ani ich nigdzie nie pomieszczą, ani ich nie stać, tych pastorów, na to. Czy wiecie, że ci delegaci, tu są ci pastorzy, 250 głównych, pastor Abraham powiedział, to jest the cream of the church, czyli śmietanka kościoła. Pastorzy, którzy najbardziej służą i najbardziej są oddani służbie w całych Indiach. Którzy wykonują pracę w rejonach, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie są prześladowania, gdzie pastorzy cierpią, gdzie jest multum wyzwań i potrzeb i oni temu wszystkiemu muszą sprostać. Aby w tych rejonach utrzymujemy pastorów. Na dzisiaj z Polski utrzymujemy 60 rodzin pastorskich. Co miesiąc. Co miesiąc wysyłamy z naszego konta 20 tysięcy złotych, aby ci pastorzy mieli na chleb i dach nad głową. I wspieramy ich. I tam miałem okazję usługiwać. 3 nabożeństwa poza sprawami organizacyjnymi i misyjnymi i modlitwami były 3 kazania, które mi powierzono. Powiem wam, że byłem bardzo podekscytowany i to jest moje pierwsze nabożeństwo. Byłem taki pełen entuzjazmu i radości. Czułem się takim wolnym, dopóki, bo to było rano, pierwsze było rano, dopóki nie zaczęły się ich wewnętrzne prezentacje. A kiedy zaczęli wewnętrzne prezentacje, to są pastorzy regionalni z Nepalu. Opowiadali o tym, co dzieje się w ich rejonach. Niektórzy z nich, żeby być na tej konferencji 2 dni, 2,5 dnia, jechali 3 dni pociągiem w jedną stronę. Wyobrażacie sobie? 3 dni pociągiem w jedną stronę. Jeśli samolotem leci się z jednej strony Indii, z północy na południe, prawie 6 godzin, to oni musieli z południa do tego stanu na północ jechać pociągiem 3 dni. I musieli wracać 3 dni. Niesamowite poświęcenie. Kiedy oni zaczęli opowiadać o tym, co dzieje się w ich rejonach, w ich okręgach, to ja siedziałem i robiłem się coraz mniejszy. I był taki moment, kiedy siedziałem w ławce, na krześle i tak w duchu mówię: Panie, co ja tu robię? To nie ja tu powinienem głosić, ale to oni powinni do mnie głosić. Ci pastorzy są z Orisy. Mają największe przebudzenie w Indiach. Jeden z pastorów, ten, mówi o tym, co działo się w 2015 roku. I mówi: wszystko archiwizujemy. I mówi tak: w 2015 roku Pan Bóg uzdrowił 1500 osób pogryzionych przez jadowite węże w naszych zborach. 600 osób uzdrowił z raka. 6 zmartwychwzbudzeń. Wiecie, ja siedzę tam, słucham i mówię: Boże, co ja tu robię? Co ja mam im wieczór powiedzieć? A wieczór miało być nabożeństwo, prośba Pana o nowe namaszczenie. Ja mówię: to oni muszą na mnie ręce kłaść, a nie ja na nich. Byłem bardzo poruszony, bardzo dotknięty. Następny pastor opowiada tak: w mojej prowincji jest wioska, 600 osób. W tej wiosce była jedna chrześcijanka, 70-letnia siostra. Cały czas była prześladowana i nękana i gnębiona przez hinduistów. Nie było dnia, żeby na nią nie pluli, żeby ją nie przeklinali, żeby jej nie dokuczali. Jeździła do zboru do następnej wioski w tej prowincji. I pewnego dnia zmarł młody 25-letni chłopak. A więc całe przekleństwo zrzucili na nią, że to z powodu przejścia na chrześcijaństwo młodzi ludzie zaczęli na wsi umierać. I kiedy nieśli te zwłoki tego młodzieńca na kremację, bo w Indiach, musicie wiedzieć, jest taki zwyczaj, że pogrzeb odbywa się do 24 godzin. A więc jeśli ktoś umiera, tam jest ciepło, tam po prostu nie ma warunków, następuje kremacja, spalenie. Oni nie grzebią, oni palą na stosie. Niosą na marach zwłoki, jest cała ceremonia hinduska, bardzo głośna, idzie cały orszak, mają hinduskie tam bębny, śpiewają i tak dalej w ich tradycji hinduskiej. I oni nieśli te zwłoki, a ona siedziała i hindusi ją przeklinali. I przeklinali Jezusa, że to z powodu niej. I pastor mówi tak: nie wiem, co jej się stało. nagle wstała i tak sobie później powiedziała, pomyślała: Panie, mogą lżyć moje imię, mogą deptać mnie do ziemi, mogą mnie wcisnąć do ziemi swoimi nogami, ale Panie, zrób coś, aby Twoje imię nie było lżone i prześladowane i przeklinane. I mówi, nie wie, co się stało. Poszła, położyła rękę na tych marach i natychmiast jak położyła rękę, ten młody człowiek stał, usiadł na oczach całej wsi. Pastor mówi, wszyscy uciekli. We wszystkie strony uciekali ci Hindusi. Zostawili wszystko i uciekli. Po 2 godzinach jeden po drugim zaczęli wracać. A ona siedziała z tym młodym człowiekiem na kamieniu i modliła się o przyjęcie Jezusa przez niego. On się nawracał. Cała wioska oddała życie Jezusowi Chrystusowi. 600 osób. Tak się tam głosi Ewangelię, Kościele. W taki sposób tam zwiastują Jezusa. To jest niesamowite. Następny pastor z miasta, w stanie Orisa, mówi o cudzie, który miał miejsce na ewangelizacji. Przyprowadzono biznesmena, który chorował na wrzody żołądka i cierpiał niesamowity ból. Przyprowadzono go na ewangelizację. I ci prości ludzie wraz z pastorem wzięli olej, butelkę oleju, który kupili, trochę większa niż ta, i wylali mu na brzuch, gdy się modlili. I kiedy wylewali, ja wiem, że co teraz powiem, może niektórych zaszokować, kiedy wylewali ten olej i modlili się na jego brzuch, olej zamienił się w krew. I natychmiast ten człowiek został uzdrowiony. Natychmiast. A oni przestraszyli się, a szczególnie ten biznesmen przestraszył się, jak to zobaczył, wziął tę butelkę, zakręcił i uzdrowiony już na drugi dzień oddał do laboratorium w mieście. Kiedy przyszedł po wyniki, usłyszał taką odpowiedź. Tak, proszę pana, to jest krew, ale jest jeden problem. Nie znaleźliśmy żadnej grupy krwi. Żadnej. Niesamowite. Niesamowite. Takie rzeczy mają miejsce w Indiach. Ale to nie wszystko. Oto pastor. Pastor regionalny, który ma pod sobą 45 pastorów. W tym roku W tym roku skończył 82 lata. I mówił świadectwo. I mówi tak. Zrobiłem sobie specjalnie z nim zdjęcie. Mówi tak. Przez 2 lata ostatnie założyłem 16 zborów. A my tutaj na konferencjach zbory zakładamy. Szkolimy się, jak zakładać zbory. Tylko mówimy o zakładaniu zborów. A on mówi, ja po prostu jadę od miejsca do miejsca i zakładam zbory. Czuję się jak młody facet. Mam jeszcze tyle siły i werwy. Jadę zakładać następne zbory. A my mówimy, jak 70 skończy, to już trzeba go pozbawić wszystkiego. Status wieku, koniec. Na emeryturę, chłopie. Już się nie nadajesz do służby. Tak jest w naszym kościele. Status wieku 70 lat. Mi już niewiele zostało. Będę jeździł na tej emeryturze na wczasy do Wisły i będę was odwiedzał, a chyba mi pozwolicie coś powiedzieć. Bo za niedługo mnie poślą na emeryturę. Śmiejecie się? Za 14 lat. Tak. Tak. Za 14 lat. A wiecie, jak to szybko zleci? Jeśli pan nie przyjdzie. A może pan przyjdzie i mnie uratuje. Od tego. I ten wspaniały pastor pracuje jako pastor regionalny, jako region leader. Pełen podziwu byłem. Oni ustalili, że w tym roku, w 2016, założą 500 zborów w Indiach. I to jest ich cel. To był luty, na początku lutego była ta konferencja, to był cel na ten rok. I z tego, co wiem, co z kontaktu z pastorem Abrahamem, zbór po zborze zakładają, tydzień po tygodniu przejeżdżają Indie, zakładają zbory, nawracają się ludzie. A tutaj mamy kolejny sierociniec właśnie w tej miejscowości, gdzie była konferencja. Ten dom dziecka wybudował lekarz z Australii. A więc pastor Abraham był kiedyś w Australii, usługiwał i na nabożeństwie był lekarz, którego Bóg tak poruszył, że wyłożył chyba, o ile dobrze pamiętam, 30 czy 40 tysięcy euro i wybudował ten sierociniec z całym zapleczem, z kaplicą, z pomieszczeniami dla sierot. I tutaj miałem okazję uczestniczyć przy otwarciu tego sierocińca wraz z pastorami i pastor Abraham prosił mnie o modlitwę, o poświęcenie tego domu, a to już są chłopcy, sieroty, którzy tam już mieszkają i którzy nas witali. Pastor, który odpowiada za całą tutaj pracę, za całą służbę, pastor Abraham, jego żona Joyce, tłumacz nasz i pastorzy, którzy uczestniczyli, byliśmy razem w modlitwie. Miałem okazję modlić się i błogosławić to miejsce, później otworzyć tablicę pamiątkową. To jest dr Ken Eldred, tak się to nazywał, Australijczyk, który wybudował ten sierociniec. Otwieramy drzwi i ostatnie zdjęcie pamiątkowe z chłopakami, którzy tam już mieszkają. Ci wszyscy chłopcy mieszkali na świetniku. Takich sierot utrzymujemy, czyli w adopcji na odległość z Polski 45. A więc 45 dzieci, dziewczynek i chłopców mają pełne utrzymanie w sierocińcu, mogą chodzić do szkoły, mogą mieć opiekę, jedzenie, ubranie. Wszystko dlatego, że ktoś posyła 25 euro, czyli stówę, no 100 zł miesięcznie, aby takie dziecko utrzymywać. I tu jesteśmy już z powrotem wieczorem na tym nabożeństwie namaszczenia. Pastor Abraham prowadził, ja miałem kazanie, pytam się pastora Abrahama, czy mogę zrobić wezwanie, aby się modlić. On mówi, no wiesz, ci pastorzy to najwyższa półka, oni cały czas modlą się o innych, ale też potrzebują modlitwy, a więc zrób wezwanie. Kiedy usługiwałem i zrobiłem, tu była jeszcze ordynacja, o to jest ciekawe, to jest syn pastora Abrahama, Ranjit, który teraz jest pastorem, przejmuje zbór w New Delhi. Bardzo zdolny człowiek, kompozytor, nagrywa, pisze pieśni, muzykę, kazania głosi, Bogu oddany człowiek. To jest syn pastora Abrahama, jeszcze kawaler. Pastor Abraham ze swoją żoną Joyce szukają mu żony, bo tam jest ciągle tradycja, że rodzice wybierają męża i żonę dla swoich dzieci. A więc obydwie córki pastora Abrahama mają mężów, których wybrał Abraham z żoną. Są bardzo szczęśliwi. Ani nie myślą, żeby było coś złego. Kochają się, szanują. I tam jest taki oczywiście zwyczaj, że jeśli rodzice wybierają męża dla córki, to ona może powiedzieć, że nie. I to szanują. Wtedy szukają następnego. Ale modlą się. Ja byłem sam świadkiem, jak pastor Abraham się nieraz z żoną modlili o żonę dla niego. Jeśli znajdą odpowiednią, przedstawią, Ranjit powie tak, no to super. Jeśli powie nie, to będą dalej szukać. A więc trochę się martwią, bo Ranjit już ma 28 lat, no i trochę czas biegnie, chcą mu znaleźć żonę jak najszybciej, a to jest kolejny młody pastor, oto jest ordynacja, powołanie na pastorów i tu włożenie rąk braci, liderów kościoła, a później ja miałem usługę wieczorem i powiem wam, że Duch Święty stąpił, że Pan był obecny. Prawie połowa tych pastorów wyszła do przodu, aby się modlić. A więc prawie godzinę z pastorem Abrahamem modliliśmy się o każdego z nich. Błogosławiliśmy ich. Niesamowite Boże poruszenie. To są właśnie ci wszyscy wspaniali, Bogu oddani liderzy. A to jest córka pastora Abrahama i jego wnuk Daniel. Następne pokolenie, a więc najmłodszy uczestnik synodu. Już był na konferencji liderów i pastorów, bo Abraham mówi, bo to jest przyszły pastor i lider. On już musi na konferencję jeździć. Także to jest druga córka pastora Abrahama, która dziewczyna, która skończyła najwyższe studia w Mumbai i zajmuje się całą administracją, całym biurem w New Delhi. Całkowicie mogła zarabiać ogromne pieniądze, wszystko zostawiła i tutaj przedstawia plan administracyjny na następne lata, a więc bardzo zdolna, oddana Bogu dziewczyna. A to jest siostra Joyce, żona pastora Abrahama, która prowadzi sieć modlitewną w całych Indiach i ma 700 grup modlitewnych w Indiach, które modlą się 24 godziny na dobę. Niesamowite. Tutaj zdawała relacje z tej służby przed pastorami. I po pobycie w Madhya Pradesh, w Gwalior, udaliśmy się na ostatni etap mojej podróży do Delhi, do New Delhi, stan Delhi, i tam miałem spotkanie z młodzieżą. A więc pierwsza sobota, ta ostatnia sobota przed moim powrotem, była to grupa młodzieżowa młodzieży z miasta, czyli młodzieży z wyższych sfer, z wyższych kast. A więc ci młodzi ludzie to studenci medycyny, prawa, ekonomii. To już jest miasto, to już jest stolica. Byli tu nawet już lekarze, chyba ten jest lekarzem młodym już po studiach. A więc miałem z nimi fantastyczny czas. Mogłem usługiwać im słowem, dzielić się świadectwem. Pierwsze było spotkanie w takiej grupie domowej w domu. Tu jest właśnie ta cała młodzieżówka. Było około 30, może 40 osób, nie liczyłem. W różnych miejscach tego domu siedzieli. Pastor Abraham też opowiadał trochę o swoim życiu. A później wieczorem w ogrodzie, to jest luty, tu już jest wieczór, było spotkanie młodzieżowe, nabożeństwo. A więc połączone z piknikiem, czyli z taką kolacją, powiedzmy grillem, tylko że oni to mieli już przygotowane wszystko na takim stole, na bufecie szwedzkim, można było się częstować. I tu miałem kazanie dla młodzieży i modlitwę o młodzież, a ostatni etap to niedziela i nabożeństwo w New Delhi, tam właśnie syn pastora Abrahama prowadzi kościół. Dynamicznie się rozwija, bardzo duży. Wiele ludzi się nawraca. I to już jest taki nowoczesny kościół, a więc mają rzutniki multimedialne, zespół bardzo nowocześnie prowadzony. I to jest sala organizacji Youth with the Mission. Oni mają tam swoją bazę w New Delhi, oni wynajmują ten obiekt na nabożeństwa i tam mogłem usługiwać, a to jest właśnie zięć, ojciec tego małego Daniela, zięć pastora Abrahama, którego oni znaleźli i przyprowadzili dla swojej córki. A więc on nie jest duchownym, on jest księgowym, a więc pracuje w wielkiej firmie jako księgowy. I tam on tłumaczy też gości. Tam miałem nabożeństwo, tak wyglądała moja podróż. Ale jeszcze jedno zdanie powiem wam o tym miejscu. Otóż na konferencji pastorów pastor Abraham zrobił coś, co... Dwie rzeczy zrobił, może tak powiem najpierw. Po pierwsze, kiedy mnie przedstawiał, to powiedział tak, i to było bardzo wzruszające, powiedział, że ma wielu przyjaciół na całym świecie. Bardzo zacne osobistości. Chociażby takich jak dr Yonggi Cho w Korei. Ale mówi, jednym z moich najbliższych i najbliższych mojemu sercu przyjaciół jest pastor Leszek Mocha z Polski. To było bardzo wzruszające. Bo wiecie, pastor Yonggi Cho nie jest zainteresowany takim sponsoringiem, jak my robimy. On wybuduje jakiś jeden budynek i tyle. Natomiast my systematycznie pomagamy i to jest dla nich najbardziej cenne, że utrzymujemy pastorów, że zbieramy dla niego ofiary, które są przekazywane na sierocińce, na wsparcie sierot, na różnego rodzaju działalność misyjną, czy budowanie dachu jak kiedyś w miejscu przebudzenia, a więc to jest dla niego bardzo, bardzo cenne i że zjawisko, jakie jest w Polsce, nie ma nigdzie na świecie, żeby nabożeństwa były codziennie, jak on jest przez 10 dni. Wszędzie na zachodzie, jak on jest na przykład 2 tygodnie, to usługuje tylko w niedzielę i w środę. Nigdzie nie zorganizują nabożeństwa, bo nigdzie ludzie nie przyjdą. Jeśli jest dodatkowe gdzieś nabożeństwo, nie w tym dniu, w którym jest normalnie, to nie przyjdą, a mają tylko środy. A w zborze na przykład 2000 ludzi, w środę jest 20 osób. W Ameryce na przykład. Tam nie przychodzą w tygodniu. Tam nikt nie przyjdzie. pracują od rana do wieczora. W kościele się pojawiają w niedzielę. Dlatego w amerykańskich zborach w niedzielę jest wszystko. Jest szkoła niedzielna dla dorosłych, czyli nauczanie przed nabożeństwem i między nabożeństwami, jak są dwa. A później są nabożeństwa. Wszystko wciskają człowiekowi w jednym dniu, bo już go nie zobaczą aż za tydzień. Tak funkcjonuje tam Kościół. A mówi w Polsce, od poniedziałku do niedzieli, zbory pełne, gdzie jestem. Mówi, to jest zjawisko niesamowite, poruszające. I druga rzecz, którą pastor Abraham zrobił, była dla mnie, to było niesamowite świadectwo. Pastor Abraham miał w New Delhi ziemię, aby wybudować zbór. Kupili tą ziemię Amerykanie 7 lat temu. W centrum stolicy. Dlatego, że nie wybudowali, wynajmują tą salę. I kiedykolwiek składali dokumentację o pozwolenie na budowę, cały czas sprzeciw. A ostatnie 2 lata hinduiści powiedzieli, że nie pozwolą na wybudowanie kościoła chrześcijańskiego w tym rejonie. Dewastowali im tam, gdzie mieli już rzeczy nagromadzone. Niszczyli, pisali petycje i pisma do rządu, że się nie zgadzają na wybudowanie tam kościoła. I pastor Abraham się modlił i Pan mu powiedział, aby to sprzedał. I on sprzedał to. A wszystkie pieniądze, to były ogromne pieniądze, $400,000, zapakował walizki i przywiózł na tę konferencję. I rozdał wszystkim pastorom. Mówi, wybudujcie zbory na wsiach. Wybudujcie sierocińce. Kupcie rowery dla pastorów. Nakarmcie głodnych. Wiecie, jak to wyglądało pięknie, jak oni stali w kolejce i takie wynosili kontenery pieniędzy. Uśmiechnięci od ducha do ducha. Oni byli zaszokowani. Oni nie wiedzieli. To była niespodzianka. I powiedział tak. Wierzę, że Pan da nam odpowiednie miejsce. Zacytował przy powieści, że inne winnice kwitną, ale moja jest splądrowana i pusta. Mówi, tak się właśnie czuję. Ale czuję taką lekkość. Mam puste walizki. Wracam do domu, a wy jesteście ubłogosławieni. Wiecie, było to niesamowite. Niesamowicie poruszające. I oni tak tam działają. Na takiej bazie relacji, więzi, miłości, wspierania się, pomagania sobie nawzajem. A więc tak dobiegła moja 6. podróż misyjna do końca. Wybieram się do Indii na przyszły rok. Już mam zorganizowane nabożeństwa pod koniec stycznia 2017. I powiem, że dopóki Pan Bóg da mi zdrowie i siły, to będę jeździł, bo to tak zmienia moje życie, tak wpływa na moje życie, tak rozciąga mnie duchowo, tak zgłębia Pan moje serce, że zawsze wracam niesamowicie zmotywowany, ubłogosławiony, zmęczony fizycznie, ale duchowo bardzo posilony. Tak jak mówiłem wcześniej, wspieramy 60 pastorów, wysyłamy ponad 3000 funtów na ich utrzymywanie, czyli około 20 000 złotych co miesiąc. Wspieramy sieroty i sierocińce oraz działalność ewangelizacyjną. Wybudowaliśmy 2 domy dziecka w West Bengal, w miejscowości Molda oraz w stanie Orissa, w miejscowości Karmarmunda. I te 2 sierocińce bardzo dobrze działają. Jeśli Pan pozwoli, to w 1 tygodniu września pastor Abraham będzie z nami i jeśli będzie przychylność pastora, Rady Starszych i was, bracia i siostry, to bardzo chętnie z pastorem Abrahamem przyjedziemy, abyście mogli znów go posłuchać. Jeśli Pan pobłogosławi wasze życie, wasze finanse, go ponownie wesprzeć, bo naprawdę warto, inwestujemy w niesamowite dzieło Bożego Królestwa w tym niesamowitym kraju. Jeśli ktoś nie ma tych informatorów o Indiach, każdemu z was mogę dać na pamiątkę, abyście widzieli, czytali, mogli się o nich pomodlić, czy czasami. Tutaj mamy po polsku wydrukowane. i niech was Pan obficie błogosławi. A jeśli mogę, jeśli pozwolicie, to chciałbym, abyśmy razem mogli podziękować Panu jeszcze raz za to wielkie Jego dzieło w tym hinduskim kraju. Powstańmy, aby w społecznej modlitwie, nim oddam głos pastorowi, aby w społecznej modlitwie wyrazić Bogu wdzięczność, wyrazić Bogu cześć za każdą zdobytą duszę, za każde uratowane dziecko, za każde nawrócenie, uzdrowienie w Indii. Panie, dziękujemy Ci, że Ty tak pięknie tam działasz, że Ty tak poruszasz się w mocy swojego ducha wśród narodu indyjskiego. Dziękuję Ci za tą podróż, za ochronę życia, zdrowia. Panie, za błogosławieństwo w usługach, w kazaniach, w modlitwach o ludzi, którzy tam oddawali swoje życie Jezusowi. Panie, dziękuję Ci, że Ty w swojej mocy będziesz dalej tam działał i pomnażał swoje dzieło. Dziękuję Ci za wszystkich ofiarodawców w Polsce, Polonię niemiecką, angielską Tobie przynoszę, Panie. I dziękuję Ci także, szczególnie dziś wieczorem, za wszystkich hojnych ofiarodawców ze zborów wiślańskich, Panie. Tutaj z Nowej Osady i z Czarnego, Panie, i z innych może grup chrześcijańskich. Dziękuję Ci za każdą złotówkę, którą mogliśmy posłać do Indii, która została tutaj zebrana. Te na służbę pastora Abrahama, te na dzieci, na sieroty, które i tutaj w tym zborze były zebrane środki. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za wszystkich ofiarodawców, za dorosłych i za dzieci, które zbierały tutaj ofiarę, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogliśmy być tak wielkim błogosławieństwem dla nich, a dla nas jest to tym bardziej błogosławieństwo, Panie, wspierać tak wielkie dzieło. Dziękuję Ci, Panie. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Działaj dalej, Duchu Święty. I dziękujemy Ci za ten wielki przywilej, że mamy udział w tej misji. Tobie za to chwała, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.